Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na kolejny program Kościół, wydarzenia, komentarze. Dziś zmieniamy nieco formę audycji, by nawiązać do wczorajszej niedzieli. 12 listopada chrześcijanie różnych denominacji łączyli się w modlitwie w obronie swoich prześladowanych współwyznawców w wielu państwach na świecie. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na Erytreę i Jemen. Te dwa kraje znajdują się w pierwszej dziesiątce Światowego Indeksu Prześladowań. W dzisiejszym programie zajrzymy w dwa różne zakątki świata. Zacznijmy od Chin, by drugą i trzecią część poświęcić kościołowi na Ukrainie. Choć tam prześladowania skończyły się wraz z uzyskaniem niepodległości na początku lat 90., to piętno z czasów komunizmu zostało nadal. Podróż w dzisiejszej audycji zaczniemy jednak od Chin. Państwo środka znajduje się na 39. miejscu w Światowym Indeksie Prześladowań. Żyje w nim ponad 97 milionów chrześcijan. Według organizacji Open Doors głównymi siłami napędowymi prześladowań są komunistyczna i postkomunistyczna opresja, a w stopniu mniejszym islamski ekstremizm oraz religijny nacjonalizm. Cytując za stroną opendoors.pl, większość prześladowań dotyka niewielkich mniejszości konwertytów wywodzących się od Tybetańczyków oraz ujgurskich muzułmanów. Jednakże chrześcijanie mieszkający podśród większości Han także zmagają się z ciągłymi restrykcjami. Akcja niszczenia krzyży w prowincji Zhejiang dobiegła końca, jednak w kilku prowincjach wciąż ma miejsce przerywanie nabożeństw. Nowe prawo regulujące działania organizacji pozarządowych oraz nowe projekty regulacji dotyczących religii to sygnały zacieśniającej się kontroli, szczególnie wobec chrześcijan. Ze względu na to, że chrześcijanie stanowią największą siłę społeczną w Chinach, nie znajdującą się pod kontrolą partii komunistycznej, zauważalne są rosnące wysiłki mające na celu objęcie ich kontrolą państwa. O sytuacji w Chinach opowiada siostra Weronika Maria Klebba ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, która jednocześnie jest sekretarzem Stowarzyszenia Sinicjum imienia Michała Bojma.
Stowarzyszenie powstało w 2011 roku i utworzyły je osoby, siostry, kapłani, osoby konsekrowane, świeckie, które były już wcześniej zaangażowane w posługę Kościołowi w Chinach i bardzo zainteresowane poszukiwaniem odpowiednich sposobów, jakimi chrześcijanom, zwłaszcza katolikom w Chinach można by pomóc. I stowarzyszenie zajmuje się, praktycznie w Polsce zajmuje się tym, ażeby pomagać siostrom zakonnym z Chin w ich formacji, zarówno takiej wersji krótkotrwałej. Zorganizowane były już dwa seminaria dla sióstr zakonnych z Chin. Siostry różnych zgromadzeń, około 20 różnych zgromadzeń, przyjechały na 3-tygodniowy pobyt w Polsce. Inną formą jest taka formacja długoterminowa. Kilka sióstr z Chin miało w Polsce, bądź cały czas kontynuuje, formację w zakresie sztuki religijnej albo też formację teologiczną. Stowarzyszenie powstało, tak jak wcześniej wspomniałam, z osób, które były zainteresowane i już w jakiś sposób próbowały pomagać Kościołowi w Chinach. I właściwie już 4 lata przed zaistnieniem stowarzyszenia do Polski przyjechały pierwsze siostry ze Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela, to jest lokalne zgromadzenie diecezji Handan w Chinach, w prowincji Hebei. Siostry te zamieszkały w domu sióstr służebnic Ducha Świętego, to jest nasz dom w Sulejówku. I od tamtej pory, no właściwie miałyśmy już konkretny kontakt i możliwość wspomagania tych sióstr, także uczenia się od nich, ponieważ ten proces zawsze przebiega w obie strony. Jest to dawanie i otrzymywanie, takie na co dzień i w takim no, większym też wymiarze, szerszym. I wówczas też w 2007 bądź 2008 przyjechał do Polski kleryk z jednej z chińskich diecezji i on podjął formację przygotowującą do kapłaństwa, korzystając z wielkiej gościnności i pomocy Zgromadzenia Słowa Bożego. Kleryk Jan uczył się w Pieniężnie, obecnie przyjął święcenia kapłańskie, jest już kapłanem i wrócił do Polski po roku pobytu w Chinach, ażeby w Polsce podjąć duszpasterstwo Chińczyków, ażeby, tak przysłowiowo mówiąc, znaleźć Chińczyków, którzy są katolikami, ich jest niewielu w Polsce, tudzież żeby próbować wychodzić ku tym Chińczykom, którzy dobrej nowiny i Pana Jezusa jeszcze nie znają. No i dalej idąc w stronę założenia Stowarzyszenia Sinicum, gdy w Polsce były już siostry z Chin, był kleryk z Chin, były już też pierwsze sytuację, kiedy młodzież z Chin przyjeżdżała na rekolekcje oazowe prowadzone w Grościenku, w innych miejscach przez Ruch Światło Życie. Coraz bardziej odczuwały te osoby, które zajmowały się bezpośrednio tą pomocą, że potrzeba jakiejś komórki, jakiegoś organizmu, organu, który stałby za tą działalnością, że to nie może być tylko inicjatywa poszczególnych, pojedynczych osób. Stąd też w 2011 roku, 28 listopada, w Sulejówku zostało założone Stowarzyszenie Sinikum imienia Michała Bojma, SJ. Stowarzyszenie Sinikum posiada logo, które jest w kształcie krzyża wyrastającego z kwiatu lotosu. Idea tego symbolu została wzięta z wizerunku uczynionego pierwotnie przez Michała Bojma. I jest to swoiste połączenie symboliki chrześcijańskiej, krzyż, i symboliki buddyjskiej, stosowanej także w daoizmie. Kwiat lotosu ma również wielorakie znaczenie, ale jedno z nich jest takie, że jest to kwiat, roślina, która wyrasta na terenach błotnistych, bagiennych, natomiast sama pozostaje czystą. Czyli jest to takie połączenie właśnie czystości, siły, mocy, mimo brudu czy skażenia, które jest obecne w świecie. W Chinach, gdy odwiedzamy buddyjskie świątynie, często postać Buddy siedzi właśnie na kwiecie lotosu. To jest bardzo częsta postać, figura, którą można w buddyjskich świątyniach w Chinach zauważyć. Tutaj właśnie przeszczepienie tej symboliki chrześcijańskiej, czyli krzyż też wyrasta, może być wpisany w tę symbolikę. On jest tym, krzyż, Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest tym, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem przezwyciężył zło, brud, nieczystość świata szeroko pojmowaną, aby mimo tego i pośród tego, z tego wyrosło życie.
Opowiadając o kościele w Chinach, trzeba mieć świadomość, że to długa i złożona opowieść, przyznała siostra Weronika Maria Klebba.
Próbując ją nieco skrócić, ja mam świadomość, że cokolwiek mówię o kościele w Chinach, to może się okazać jednocześnie prawdą i nieprawdą, z tego względu, że kościół lokalny jest bardzo różny. Więc pierwsze, najważniejsze zdanie, które chciałabym powiedzieć i uczynić bardzo ważnym, to, że Kościół w Chinach jest jeden. Kościół katolicki jest jeden i w ten sposób też pisał o nim papież Benedykt XVI, gdy w 2007 roku napisał list do Kościoła katolickiego w Chinach. Podział wynika, on właśnie nie istnieje, ale przez lata też funkcjonował w nomenklaturze i w tym, w jaki sposób o kościele w Chinach się wyrażano. Rozpoczął się w latach 50. XX wieku, gdy po zaistnieniu Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 1949 roku polityka ówczesnego komunistycznego rządu Mao Tse-tunga poszła w tym kierunku, ażeby religie, wszelkie religie, wyrugować z życia społecznego. Każda z religii została zobowiązana do tego, ażeby w swoich ramach utworzyć stowarzyszenie patriotyczne. I dotyczyło to zarówno buddystów, daoistów, jak też muzułmanów, jak również katolików i protestantów. I początkowo katolicy biskupi opierali się tego rodzaju pomysłowi, nie chcieli, jednak długotrwałe naciski i zapewnienia, że mimo tego, iż taka komórka powstanie, to Kościół katolicki będzie miał nadal możliwość kontaktowania się z Watykanem, sprawiły, że część biskupów, kapłanów uległa tym namowom i pewno po części też nieświadomi dalszych konsekwencji takie stowarzyszenie patriotyczne założyli, czy ono zaczęło funkcjonować. Na przestrzeni tych wielu lat od 1957 roku, bo wtedy mówi się o początkach Stowarzyszenia Patriotycznego Kościoła Katolickiego w Chinach, zdarzyło się tak, że niektórzy biskupi byli święceni bez mandatu papieskiego, bez zgody Stolicy Świętej. Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, że właściwie do tej pory kontakty kapłanów, biskupów chińskich ze Stolicą Apostolską są poważnie ograniczone. O ile biskupi właściwie wszystkich krajów świata, tam gdzie istnieje Kościół katolicki, przyjeżdżają do Ojca Świętego z tak zwaną wizytą ad limina apostolorum, chińscy biskupi są pozbawieni takiego prawa. Nie mogą udać się do progów apostolskich. Dziś po tych bardzo różnych i trudnych epizodach, jakie zaistniały w historii Kościoła katolickiego w Chinach od 1949 roku. Tu wspomnieć chociażby można też lata rewolucji kulturalnej 1966-76, kiedy ten zamiar wyrugowania religii z życia społeczeństwa przybrał bardzo takie dramatyczne i drastyczne rozmiary. Obecnie można mówić o dwóch nurtach w Kościele. Tak określił to kilka lat temu kardynał Filoni. Dwa nurty w Kościele, czyli ten nurt oficjalny i nieoficjalny. Oficjalność i nieoficjalność wspólnot lokalnych w Kościele katolickim w Chinach jest związana z tym, czy one są zarejestrowane u odpowiednich organów władz, czy zarejestrowanymi nie są. Jeżeli są zarejestrowane, wówczas nazywa się je oficjalnymi. Jeżeli zarejestrowanymi nie są, wówczas nazywa się je wspólnotami nieoficjalnymi. Niekiedy można spotkać też takie określenia jak kościół podziemny. Niektórzy używają nawet sformułowania katakumbowy, tak, ale one nie oddają istoty tego rozróżnienia, które ma dzisiaj miejsce, ponieważ te wspólnoty, które są nawet nieoficjalnymi, one też się spotykają w miejscach, które są widoczne. One nie są ani pod ziemią, ani w katakumbach.
Ograniczenia dotyczą również stroju duchownego, podkreśla siostra Weronika Maria Klebba.
W Chinach rzadko spotyka się siostry w habicie. W niektórych rejonach owszem tak, są to takie proste habity, natomiast najczęściej siostry chińskich zgromadzeń noszą spodnie i bluzkę taką z kołnierzykiem. Tutaj trzeba nadmienić, że spodnie w kulturze chińskiej są skromnym strojem kobiecym. Tak wynika też już z wielowiekowej kultury, w której ciało kobiety powinno być maksymalnie osłonięte. Mogą być widoczne dłonie, część twarzy, dlatego spodnie. I siostry zakonne potem się rozpoznają. Niekiedy mają też czy różaniec na palcu, czy jako w formie bransolety. I powiedziałabym, że to dotyczy zarówno wspólnot oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Obecnie zarówno w jednych, jak i w drugich siostry zakonne mają habity, które zakładają na wielkie uroczystości, czy to takie związane z rokiem liturgicznym, na Boże Narodzenie, na Zmartwychwstanie Pańskie, zesłanie Ducha Świętego, czy też na swoje święta zgromadzeniowe. Widywałam też zdjęcia, widziałam też w rzeczywistości, że na przykład na jakąś procesję, czy to procesja Bożego Ciała, czy właśnie taka związana z uroczystością ślubów zakonnych. Wówczas, jeżeli to jest w obrębie danego klasztoru, albo jeżeli w danej wiosce te władze lokalne są takie przynajmniej tolerancyjne, jeśli nie otwarte i sprzyjające, jeśli chodzi o Kościół katolicki, wówczas siostry wiedzą, że nie będzie żadnych przykrych konsekwencji tego, że one ubiorą ten strój na tą okoliczność. Natomiast zwyczajnie na ulicach, raz w okolicy kościoła południowego w Pekinie spotkałam siostrę, która prawdopodobnie posługiwała tam w parafii, ale to był jedyny raz.
Warto też powiedzieć o tym, jak wygląda kwestia ślubów zakonnych czy święceń kapłańskich.
Jeżeli są to wspólnoty nieoficjalne, niezarejestrowane, nieuznawane przez władze, wówczas przygotowanie do święceń kapłańskich też odbywa się w tak zwanych seminariach nieoficjalnych, czyli w takich, o istnieniu których ci, którzy w nich pracują i uczą się, nie chcą, aby wiedziano. Są takie sytuacje, że święcenia kapłańskie są udzielane pokryjomu w taki sposób, że nie ma wielkich uroczystości takich, do których jesteśmy przyzwyczajeni w naszym kraju. Słyszałam o święceniach kapłańskich, gdzie jeden z kapłanów właśnie nieoficjalnej wspólnoty wczesnym rankiem jechał do miejsca, w którym wiedział, że tam jest biskup. Święcenia się odbyły i diakon ten otrzymał święcenia kapłańskie.
W programie Kościół Wydarzenia Komentarze zapraszam na przerwę, by następnie w wieczornej podróży po świecie zatrzymać się na Ukrainie.